Dzień dobry wieczór Państwu. Jest czwartek, kilka minut po godzinie 18, czas na Cyberjadę. Cyberjada, czyli audycja, która traktuje o świecie mediów, świecie cyfrowym, ale nie tylko cyfrowym, choć dzisiaj głównie o świecie cyfrowym, ale która też, jak się Państwo dzisiaj przekonacie, a być może przekonali się Państwo już wcześniej, dba o zdrowie. Dzisiaj w Cyberjadzie będziemy dbać o nasze zdrowie, a właściwie będziemy pytać o to, w jaki sposób różnego rodzaju aplikacje, programy i inne cyfrowe narzędzia wchodzą w obszar, który no, wydawało się do tej pory był nienaruszalny, to znaczy którego technologia, przynajmniej nie w takim stopniu, nie penetrowała. Chcielibyśmy dzisiaj pogadać o aplikacjach zdrowotnych, tak byśmy to chyba nazwali. Aplikacjach, które chyba stały się czymś powszechnym. Czymś, z czego każdy w mniejszym lub większym stopniu korzysta. Pewnie częściej ci młodsi niż ci starsi, bo oni są bardziej do przodu z technologiami cyfrowymi, ale tutaj pewnie też są
najczęściej
wyjątki.
Także ze zdrowiem.
Najczęściej także ze zdrowiem są do przodu. No tak to już bywa. Szanowni Państwo, Cyberjada, czyli trzy gadające głowy. Dwie już Państwo słyszeli. Ze mną w studiu jest Jan Chudzik.
Witam.
I Piotr Celiński, którego Państwo jeszcze nie słyszeli. Piotrze, źle się czujesz?
Dobry. Wręcz przeciwnie, bo oszczędzam gardło, żeby mnie nie rozłożyło.
A ja się nazywam Przemysław Wiatr.
No i dzisiaj... Ja dałem głos przed chwilą.
Ty przed chwilą dałeś... No, będziemy dzisiaj pokasływać pewnie, ale to zupełnie przypadkiem. To znaczy jesteśmy, niektórzy z nas, lekko po chorobach i pytanie być może aktualne właśnie, na ile w tych chorobach, albo niekoniecznie w chorobach, aplikacje, o których chcielibyśmy mówić, to są aplikacje, które pozwalają nam utrzymywać się w zdrowiu. Przynajmniej tak twierdzą ich producenci, a także użytkownicy, ale także aplikacje, które pozwalają po prostu zdrowie, czy nasz stan psychofizyczny, bo nie tylko fizyczny, kontrolować, monitorować.
24 godziny na dobę. 24 godziny w zegarku, w pierścionku, w smartfonie. No i w samych chipach, które bywa, że są wszyte pod naszą skórę, do ciała.
Gigantyczny rynek tego rodzaju aplikacji i tego rodzaju usług. Jest to jeden z najszybciej rosnących sektorów rynku IT w ogóle na świecie. Jednocześnie jest to sektor rynku, w którego pieniądze ładują wielkie podmioty finansowe w zasadzie bez ograniczeń. To znaczy wyobraźnia tego, co można zyskać przy okazji kontrolowania zdrowia i dobrostanu ludzi, którzy używają technologii cyfrowych, nie ma ograniczeń. To się nigdy nie kończy. Mm-hmm. To są projekty w swoim zasięgu, nie boję się użyć tego słowa, podobne do marzeń Elona Muska o locie na Marsa i budowaniu baz na Księżycu.
Tak, jeśli zwrócimy uwagę na opisy tych aplikacji, które są dostępne jako najlepsze zdrowotne aplikacje, no to mamy wszystko, cały przekrój. No, aplikacja do monitorowania twojego nastroju.
Twojego.
Bardzo tak. Kolejne aplikacje. Będziesz dokonywał świadomych wyborów żywieniowych na przykład, prawda? Mm-hmm. Musisz jednak decydować się na zapisywanie tego, co jesz. Prawda? I przez aplikacja XY będzie przedstawiała ci regularne podsumowanie 40 najważniejszych składników, które przyswoiłeś i tak dalej.
No te kategorie aplikacji zdrowotnych będą, to będzie rzeczywiście bardzo szeroka, tak, bardzo szeroka gama, to znaczy będziemy mogli też w pewnym sensie dokonać pewnych typologizacji, ponieważ...
Czyli będzie tabelka, kolega właśnie będzie, się zobowiązał.
Ja bym powiedział, tak, że tak myślę. Jedno z pytań, poza typologizacją, o której ty mówisz, to byśmy... Zgodnie z intencją naszych spotkań, byśmy musieli zapytać, czy rzeczywiście te aplikacje troszczą się o nasze zdrowie, czy raczej traktują je jak kolejny produkt.
Tak.
Do o, czuję, że mamy smerfa marudę.
Pojawi się... Plus, kto zarabia na zdrowiu cyfrowym? Kto zarabia na zdrowiu cyfrowym?
Pojawi się na pewno wątek, który w Cyberjadzie pojawia się wielokrotnie, który można powiedzieć jest takim pytaniem fundacyjnym dla nas, czyli pytanie o to, gdzie...
Kto na tym jest... zarabia i dlaczego nie my?
To też, ale mam na myśli tę, brzydko mówiąc, dialektykę między wolnością a bezpieczeństwem. Tak? To znaczy wolność a prywatność, wolność a bezpieczeństwo, tutaj w kontekście naszych danych.
W sensie zdrowia w tym przypadku.
Bezpieczeństwo zdrowotne, tak. Jak najbardziej. Więc dzisiaj tematy poważne i tym tematom zdrowia w świecie cyfrowym będziemy się przyglądać już za chwilę. Cyberjada w Radiu Lublin. Cyberjada, która dzisiaj postanowiła wziąć się za zdrowie, ale nie, że będziemy...
Ale za państwa, za nasze, gdyż my jesteśmy zdrowi.
Że będziemy uprawiać jogging czy coś. Tego jeszcze państwo nie zobaczycie, przynajmniej na jakiś czas, przez jakiś czas, bo może kiedyś zaczniemy biegać wokół radia. Póki co nie biegamy. Natomiast przyglądamy się aplikacjom zdrowotnym dzisiaj. Będziemy się zastanawiać, na ile one nam w zdrowiu pomagają, na ile przeszkadzają, a na ile są jednym z kolejnych narzędzi na to, żeby wyciągnąć od nas trochę danych i koniec końców także pieniędzy. No właśnie, ale zanim o szczegółach, to może troszeczkę więcej o ogółach. To znaczy spróbujmy sobie jakoś uporządkować ten gigantyczny obszar. Piotr wcześniej powiedział, że ten rynek aplikacji cyfrowych, które w jakiś sposób dotyczą sfery zdrowotnej, czyli albo kontrolują, czy monitorują nasz obecny stan psychofizyczny, albo w jakiś sposób przypominają nam na przykład, nie wiem, o braniu leków, czy o wielu innych rzeczach. To jest jeden z największych, najszybciej rozwijających się rynków i tych aplikacji jest rzeczywiście całe mnóstwo. Wrzucanie wszystkich do jednego worka byłoby pewnym uproszczeniem, więc może spróbujmy najpierw powiedzieć, o jakiego typu aplikacjach będziemy dzisiaj mówić.
No tak, bo wydaje się, że ten świat składa się co najmniej z dwóch odsłon. Pierwsza z nich to jest ta, o której Jan wcześniej wspomniał, czyli te aplikacje, które są dostępne dla przeciętnego użytkownika, które monitorują, doradzają, które podpowiadają jakieś porządki dnia, które powinniśmy stosować po to, żeby być zdrowymi. Doradzają nam w zakresie dobrej diety, tego jak się wyspać, jak...
Ile pompek zrobić,
jak zadbać o swój dobrostan towarzyski również. I tego typu aplikacji wszyscy znamy bardzo dużo, bo w zasadzie wszyscy ich używamy. Czy to spiętych z zegarkami, smartwatchami, czy spiętych z różnymi trackerami, których używamy przy okazji aktywności sportowych. I to się wydaje dosyć oczywiste. Natomiast drugie oblicze tego wielkiego rynku to są te aplikacje, które są ustawione jakby od drugiej strony, czyli przeciętny użytkownik ich nie widzi, ale one porządkują te gigantyczne ilości danych, które zbierają te pierwsze, zarządzają przepływem tych danych pomiędzy różnymi instytucjami, różnymi projektami medyczno-lifestyle'owymi. No i wreszcie są to aplikacje, które zarządzają również na takim poziomie politycznym dostępem do służby zdrowia, zarządzają dostępem do leków, do badań na temat tego, jacy zdrowi jesteśmy, ale w takim rozumieniu, że one rzeczywiście operują na gigantycznej ilości danych. Możemy sobie to szybko wyobrazić, jeśli weźmiemy pod uwagę, że firmy, które się tym zajmują, wykładają pieniądze na przykład na to, żeby digitalizować historię schorzeń, historię, czyli karty pacjentów, zastosowane terapie, przepisane leki i tak dalej. Oczywiście deklarują, że to anonimizują, ale nie zmienia to faktu, że z tego wynika jakaś taka gigantyczna, być może w pewnym momencie również globalna baza danych o tym, jak leczyć, co leczyć, czym leczyć i ile, w jaki sposób
no skuteczne są. I kto ostatecznie też na tym zarabia, wrócę do tego,
tak,
do
dokładnie,
tego
oczywiście.
Wątku. Natomiast żeby, dla jasności trzeba dodać, że na stronie Ministerstwa Zdrowia znajduje się wykaz aplikacji, które znajdują się w tak zwanym portfelu aplikacji zdrowotnych. To jest PAZ, portfel aplikacji zdrowotnych. Korzystanie z wszystkich tych aplikacji jest bezpłatne. Mhm. I tam na przykład można znaleźć aplikację, żeby podać, wyobrazić sobie, na czym
moja
to polega.
Recepta.
Mask Air, to nie z maskiem, Elonem Muskiem, tylko Mask Air. To aplikacja umożliwiająca rejestrowanie objawów alergicznego nieżytu nosa albo Symptomatę. Taka aplikacja do sprawdzania objawów i oszacowania prawdopodobieństwa ich przyczyn i tak dalej. To są dostępne, czyli zalegalizowane autoryzowane przez Ministerstwo Zdrowia. To jest
fakt. Dodajmy, że w Polsce jesteśmy naprawdę na niezłym poziomie, jeśli chodzi o wdrażanie właśnie tych usług e-medycznych, tak zwanych.
Nie tylko tych e-medycznych, bo w ogóle tych państwowych, tak, rządowych.
Państwo u nas działa całkiem nieźle. I w związku z tym możemy również cieszyć się takimi serwisami jak internetowe konto pacjenta, czy ten elektroniczny obieg recept. Natomiast rzeczywiście to jest tylko czubek góry lodowej i nawet nasze państwo ma w tym względzie całkiem niezłe apetyty na przyszłość.
No to jest właśnie ten problem. To znaczy w tym obszarze, w obszarze zdrowia dobrze widać ten problem pomiędzy tym, o czym często tutaj mówimy. To znaczy używając aplikacji cyfrowych, używając smartfonów, laptopów i innego hardware'u, no, zawieramy pewną umowę. To jest umowa wprost, często klikamy różnego rodzaju zgody na to, że nasze ślady, cyfrowe ślady zostają w jakiś sposób wykorzystane. I tutaj różne są oczywiście strategie, te marketingowe, i te technologiczne strategie różnych firm. Jedne chwalą się tym, że bezpieczeństwo danych jest dla nich najważniejsze i prywatność użytkowników. Inne mają z tym nieco więcej problemów. Ale być może w kontekście aplikacji zdrowotnych właśnie warto podkreślić, że te działania państwa, instytucji państwa i tworzenie różnego rodzaju aplikacji, to o czym powiedział Jan przed chwilą, no to by się wydawało ważne. Znaczy, z jednej strony mamy oczywiście przed sobą wizję jakiegoś cyfrowego Big Brothera, tak, to znamy to też tutaj wielokrotnie o tym mówiliśmy, ale z drugiej strony, no, chyba nie ma odwrotu. Znaczy, nie jesteśmy w stanie się w tej chwili, e-recepta jest świetnym rozwiązaniem. Zgodzicie się chyba. Znaczy, jest bardzo wygodnym rozwiązaniem. Płacenie podatków bez wychodzenia z domu jest świetnym rozwiązaniem.
Dobrze, ukradnie to wiedzę.
W tej typologizacji aplikacji ważne jest to, że są aplikacje te internetowe, dostępne oczywiście w sieci, które często nie komunikują się z lekarzami czy systemami NFZ-u. A więc ostatecznie są to tylko...
Tak, dokładnie. One żyją swoją własną
gadżety.
Mądrością.
Kupujemy i używamy, bo to jest nieskuteczne. No bo po co, jeśli nie ma połączenia z lekarzem, z żywym człowiekiem, tak, który...
Znaczy, to bym od razu wszystko i tak, i nie.
No, a jeśli nie ma połączenia, jeśli ktoś nas odpowiedzialny, kompetentny, lekarz nie kontroluje, nie sprawdza, to możemy podejmować decyzje na nasz własny rachunek, znaczy, co nam się wydaje.
Wyczytamy w AI,
sztuczna inteligencja nam podpowie, halo, jeśli masz takie i takie dane, to zrób to i to. No i tu ja bym nie był pewien, czy to jest skuteczne.
No
raczej
więc
zagrożenie.
Spieszę z wyjaśnieniem na bazie jednej z aplikacji, którą znalazłem.
Na bazie jednej.
Tak. Na bazie jednej, ale uwaga, to wyjaśnienie nie będzie tak naprawdę wbrew temu, co powiedziałeś, wręcz przeciwnie. To znaczy, mechanizm wygląda w sposób następujący. Aplikacja chwali się tym, że śledzi przeróżne symptomy i samopoczucie potrafi diagnozować na zasadzie przesuwania suwaczkami, które...
Ale ręcznie trzeba to robić.
Ręcznie trzeba to robić. Nie tylko ręcznie, bo można się podpiąć do różnych sensorów, które nałożysz sobie na ciało. Tak jak biegacze mają takie opaski na klatkę piersiową, można również takie sensory do tej apki podpiąć w zależności od modelu telefonu i tak dalej. To jest pierwszy element. Czyli podpinamy się do tej apki, ona ma za zadanie sprawdzać symptomy i określać samopoczucie. Na tej podstawie ma oczywiście wydedukować to, o czym powiedziałeś, czyli rodzaj zautomatyzowanej podpowiedzi bazującej na wielości zgłoszeń tego rodzaju sytuacji od różnych pacjentów.
Tak, średnio.
Ale uwaga, pod tą aplikacją podpisany jest jeden doktor. Nie ma to żadnego znaczenia, ale uznałem, że skoro jest to jedna z najbardziej popularnych aplikacji na tego rodzaju na rynku, to wyobrażam sobie, że to są setki tysięcy subskrybentów, a może nawet więcej. I w takim razie, jeżeli oni wszyscy mają dostęp do jednego doktora...
No mają cyfrowe zabawki po prostu. No,
ja rozumiem, że oni mieli ten dylemat. To znaczy, czy faktycznie powinniśmy się wspomagać autorytetem lekarza jako takiego, tak? To znaczy zahaczyć o ten archetyp po to, żeby publiczność nie miała wątpliwości. No, mamy tam zdjęcie jednego doktora, okej? Okay? Także odczepcie się w ogóle.
No to jest problem. Znaczy, to jest problem pojawia się wtedy, kiedy te aplikacje mają nam coś polecać, bo to jakby jedna rzecz to na przykład...
No ale one po to są ostatecznie.
No niekoniecznie, niekoniecznie. Znaczy nie wszystkie. Nie wszystkie, bo możemy sobie wyobrazić aplikacje, które monitorują na przykład nasze funkcje życiowe, zbierają te informacje.
No tak, ale później sprawdzasz, nie? Jeśli są takie i takie dane, ciśnienie takie i takie.
No i możesz, no ale poczekaj. No. Lekarz, kardiolog na przykład, jeżeli masz problemy z sercem, może ci polecić. Proszę, żeby pan trzy razy dziennie mierzył sobie ciśnienie. No, to jest jakieś tam zalecenie.
Jak wiadomo, mierzenie ciśnienia to jest najlepsze lekarstwo.
Jest to najlepsze lekarstwo. Chociaż czasem podnosi ciśnienie. I możemy sobie wyobrazić, że dzięki tym aplikacjom, no na przykład smartwatche dzisiaj dość dobrze mierzą ciśnienie. Możemy nie tylko mierzyć ciśnienie trzy razy w ciągu dnia, oczywiście możemy to robić, ale dodatkowo możemy mieć w przeciągu dnia co godzinę mierzone ciśnienie bez żadnej naszej ingerencji, bez przypominania sobie, konieczności przypominania sobie o tym. Te dane możemy potem po prostu pokazać lekarzowi.
No ale tak, no to jest lekarzem, to jest zlecenie, lekarz to kontroluje.
Chodzi mi o to, że mówicie o aplikacjach, które w jakiś sposób dają nam jakieś rozwiązania konkretne. I tutaj rzeczywiście pojawia się problem, no kto?
Ale wiesz co, ten problem nie sprowadza się tylko do takiego podziału pomiędzy autorytet sztucznej inteligencji albo autorytet lekarza. Mm. Dlatego, że w grę wchodzi również na jakimś etapie, oczywiście pewnie nie na początku i nie w każdym aspekcie, ale wchodzi taki element mądrości tłumu. To znaczy, jeżeli 1000 osób zgłosi, że bolał je prawy paznokieć w czwartek o 19 i w pewnych określonych warunkach środowiskowych
dostali
to się wydarzyło, aplikacja poleci im jakieś rozwiązanie tego problemu, okaże się to rozwiązanie skutecznym i przez przypadek, oczywiście teraz mówię zupełnie hipotetycznie,
science fiction.
Część z tych osób poczuje, że to im przyniosło jakąś tam ulgę i zostanie to odnotowane w aplikacji, no to wtedy w pewnym sensie jakby dotykamy tego, co jest w ogóle esencją, środkiem ciężkości internetu, czyli to, że ludzie sami między sobą wymieniają się wiedzą, rezygnując poniekąd z takiego permanentnego udziału jakichś autorytetów czy systemów, które są uprawnione do tego, żeby nad tym zarządzać. I mogę to sobie wyobrazić w ten sposób, że ludzie dzieląc się wiedzą, oczywiście rozumiem też drugą stronę medalu, że tam się zdarza 1500 fejków i niedomówień i tak dalej, i tak dalej. Natomiast mogę wyobrazić sobie taką sytuację, w której tego rodzaju apki, jeśli są mądrze i uczciwie zarządzane, to one mogą same z siebie doprowadzić nas do momentu, kiedy zyskamy wiedzę, która do tej pory była wiedzą tajemną, posiadaną tylko przez doktorów, przynajmniej w jakimś zakresie.
To jest taki ideał, to jest taki piękny ideał. Znaczy, on dotyczy w ogóle przestrzeni internetu.
Tak, właśnie tak powiedziałem, że to chodzi o generalną regułę działania w mediach społecznościowych.
Z tego punktu widzenia to ja bym bardziej rozważał taką okoliczność, że aplikacje w tych badaniach społecznych, czy medycyna też potrzebuje rozeznania, co się dzieje z jakimiś jednostkami chorobowymi, czy one są powtarzalne, czy nagle staje się to zjawiskiem na szerszą skalę. Mam tu na myśli na przykład epidemię. I wtedy sygnał, który płynie z bardzo wielu różnych źródeł, tak, ale zogniskowanych na określonym terenie, tak? No to wtedy jest dana...
Staje się miarodajną wiedzą.
Tak, to już wtedy
absolutnie tak.
Absolutnie
tak, referencyjną
wiedzą. To wtedy
lekarze
reagują, coś jest nie w porządku i musimy coś zrobić.
To jest bardzo ciekawy wątek, bo okazuje się, że szkoły medyczne już zaczęły na to reagować. Ja znalazłem opis takiego programu, który zaproponowała Politechnika di Milano. I ten program nazywa się Medicine and Biomedical Engineering. I wbrew temu, że tam jest to słowo engineering...
Powiedz to po włosku.
Molto bene. Wbrew temu, że tam chodzi o ten engineering, bo tak naprawdę to jest tytuł techniczny, ale w gruncie rzeczy oni się chwalą na stronach internetowych tym, że chcą kształcić ludzi w zakresie analizy danych medycznych i udrażniania obiegów danych medycznych. To się stało czytelne również dla sektora medycyny. Znaczy bez tych danych zbieranych cyfrowo nie jesteśmy w stanie się rozwijać.
Znaczy, słuchajcie, jak sobie przypominam historię epidemii w Europie gdzieś XVII-XVIII wiek, na przykład w Londynie, to jednym kluczowym momentem było to, że nakreślono mapę i identyfikowano, że lekarze nakreślili
ogniska choroby.
I gdzie, skąd może, w jakim obszarze coś się dzieje niedobrego, znaczy zachodzi ta choroba i wtedy doszli do wniosku poprzez topografię doszli do wniosku, a uwaga, to jest woda.
No nie trzeba, nie trzeba jest... tak, tylko zobacz, nie trzeba sięgać tak daleko, bo mamy...
Ale tylko
mamy...
dodam przy okazji, że,
tylko, że to, co się wydarzyło w Londynie, manualnie, tak?
To, co się wydarzyło w Londynie, to swoją drogą jest jeszcze inny element historii mediów, który polega na tym, że to był jedne z pierwszych wizualizacji w ogóle, które się pojawiły. Tak. Wizualizacja procesów społecznych.
Zobaczcie, ile kontrowersji, ile sprzeciwu wywoływały aplikacje w tego rodzaju, które pozwalały śledzić tych, którzy chorują na COVID w czasie pandemii. To było traktowane jako jeden z takich poważniejszych ataków państwa na państwa jako takiego, bo to przecież nie tylko w Polsce, na wolność, prywatność obywateli. Trudno sobie, znaczy, bo ten Londyn, on jest o tyle dzisiaj nieprzejrzystym przykładem, że on dotyczy
tam to było narzędzie właśnie, badawcze, a tu jest narzędzie kontroli.
Zupełnie analogowy, tak?
Mówimy o siłą rzeczy
analogowy, tak. Jeżeli mówimy o XVII wieku. Natomiast dzisiaj no, niechybnie te nasze skojarzenia z aplikacjami, które w taki czy inny sposób nas śledzą, nieważne czy chodzi o zdrowie, czy naszą lokalizację, one będą budziły skojarzenia z tym, że aha, ktoś nad nami czuwa, ale ktoś także nas kontroluje w związku z tym.
Tylko, że znów wrócę do pandemii, skoro już o tym ty wspomniałeś, to był impuls do rozwoju aplikacji zdrowotnych w związku z pandemią. Mm-hmm. Tak, że jeśli nie możemy korzystać, wychodzić i tak dalej, to leczmy się 24 godziny, niech nas kontroluje aplikacja. Mm-hmm. Więc ta liczba, intensywność, moda na aplikacje wręcz zdrowotne miała swoje źródło w pandemii.
To był boom, który nie ustaje i wciąż aplikacje zdrowotne, aplikacje monitorujące nasze zdrowie są niezwykle popularne i wydaje się, że będą coraz bardziej popularne. My o tych aplikacjach jeszcze będziemy dzisiaj mówić, ale to po krótkiej przerwie. Cyberjada w Radiu Lublin dba dzisiaj o nasze zdrowie. Nasze zdrowie, ponieważ rozmawiamy o aplikacjach zdrowotnych, czyli takich aplikacjach, które w jakiś sposób pomagają nam zachować zdrowie lub przynajmniej pomagają monitorować nasz stan psychofizyczny. Ale wśród tych aplikacji, w poprzednim wejściu mówiliśmy troszeczkę o zdrowiu jako takim, zdrowiu i chorobie w związku z tym. Teraz być może środek ciężkości powinniśmy przerzucić na aplikacje, które służą raczej temu, żeby kontrolować czy monitorować na bieżąco różne aspekty naszego zdrowia. Takie jak odżywianie, to są chyba jedne z bardziej popularnych aplikacji. Kwestie ćwiczeń, ale także na przykład
zdrowy sen.
Dobrego snu, to są bardzo, bardzo ważne dzisiaj dla nas aplikacje.
Czyli mówiąc, mottem naszego odcinka mogłoby być zdanie następujące. Kiedyś sprawdzaliśmy puls, by wiedzieć, czy żyjemy. Dziś sprawdzamy aplikacje, by dowiedzieć się, jak żyć.
Czy mamy puls? No tak, nie tylko jak takie żyć? Rzeczy sprawdzamy, bo jeśli zerkniemy na listę najbardziej popularnych rozwiązań tego typu, to rzeczywiście te związane z sercem bezpośrednio i z takimi podstawowymi funkcjami życiowymi są wbrew pozorom nie na pierwszym miejscu. Mhm. Okazuje się, że te najważniejsze, najbardziej popularne to są te związane właśnie z fitnessem, z takim zdrowym życiem.
I pewnie też z dietą.
I z dietą. Weight Watchers jest taka apka, która ma gigantyczne przychody i nie powinniśmy pewnie wymieniać żadnych nazw tak na dobrą sprawę. Bardzo popularna jest apka dla kobiet, dzięki której monitorują swoje kobiece funkcje w organizmach. I to jest rzeczywiście jedna z najbardziej popularnych aplikacji w ogóle, jeśli chodzi o ten sektor zdrowotny. Mamy cały szereg aplikacji dla tych, którzy jeżdżą na rowerach, biegają, którzy uprawiają przeróżne sporty, takie bardziej już precyzyjnie. No i mamy rzeczywiście te apki związane z tym, w jaki sposób się uspokoić, w jaki sposób wyregulować procesy życiowe.
Uspokój się, Filip.
Uspokój się, Filip. Tak się powinna nazywać polska apka. Uspokój się, Filip. Które na przykład nazywają się Calm. No już prościej, prościej się nie da. Apka typu
Keep Call mogłoby być.
I one nam podpowiadają, że weź przestań się stresować, ale jednocześnie sprawdzaj cały czas na apce, czy nie jesteś zestresowany. To taka tresura dosyć paradoksalna, no ale ostatecznie, jak rozumiem, czujemy, że jesteśmy uspokojeni.
Mamy całą serię aplikacji, które no na razie pomińmy ten aspekt prywatności, bo to też w przypadku każdej aplikacji pewnie będzie wyglądało inaczej, do której wprowadzamy albo ręcznie, bardzo często, tak jak w przypadku tych aplikacji najbardziej popularnych, które pozwalają wprowadzać dane dotyczące cyklu, z jednej strony. Z drugiej strony mamy aplikacje, które pobierają dane z naszego ciała, to znaczy, które na przykład dzięki naszym smartwatchom sprawdzają mniej lub bardziej zaawansowane, bo to może chodzić nie tylko o tętno.
Smartwatchom, kamerom, mikrofonom, sensorom ruchu itd.
Tak, dokładnie. I one, te aplikacje służą najczęściej do tego, żebyśmy niejako sami, to znaczy mamy pewien sprzężenie zwrotne, feedback, jak to się ładnie dzisiaj w języku angielskim mówi, ale też po polsku.
Czy language.
W języku language, tak dokładnie. Mamy feedback. Sportowcy chcą wiedzieć, ile przebiegli, czy sportowcy, osoby, które mniej lub bardziej amatorskie.
No, pytanie, czy oni chcą wiedzieć, czy chcą, żeby świat wiedział.
Tak, to jest jakby... Kolejny aspekt tej sytuacji jest taki, że można te aplikacje służą dzisiaj jako quasi media społecznościowe, albo można je podpiąć do mediów społecznościowych. One od razu
służą też jako fantastyczne narzędzie wywiadowcze, ponieważ żołnierze biegają, zostawiają ślady
i była ta sprawa.
Przypadkiem tak. jest tak, że biegają dookoła swoich baz wojskowych, tak, dzięki czemu widać dokładnie, gdzie one są.
Ci Amerykańscy nawet ci Amerykańscy.
Nawet ci najlepsi żołnierze na świecie mogą się powstrzymać.
Parę lat temu była taka sprawa. Więc to a propos kwestii prywatności. Ja, i tutaj w tym przypadku bezpieczeństwa.
Jest to chyba jedno rozwiązanie, zakazać baz wojskowych.
Żeby było prościej. Ale i to jest jakby jeden aspekt sytuacji. Natomiast po gdzieś pewnie 2020 czy w okolicach 2020 roku sytuacja się zmieniła o tyle, że coraz więcej tych aplikacji projektuje nam pewne dobre rozwiązania. Często nie tylko te, które są jakby zapisane programowo, czyli na przykład, że powinieneś jeść tyle i tyle posiłków i tyle kalorii.
Czyli zalecane.
Tak, zalecane w odniesieniu do pewnych zaleceń, które znów mogą mieć swoje źródła w jakichś organizacjach typu WHO albo ten lekarz, to tam, o którym Piotr wspominał.
No chyba, że w AI.
Ale no właśnie, to jest kolejny aspekt, dlatego mówię po tym 2020. Czyli dzisiaj mamy te same aplikacje, które się upgrade'owały, które się ulepszyły do poziomu aplikacji, które pozwalają nam na przykład na wykonanie fotografii. W czasie rzeczywistym robimy zdjęcie naszemu obiadowi i na tym talerzu mamy, nie wiem, tam, kto co je, ziemniaki, schabowy i mizeria, albo w wersji wege kotlet z tofu. I ta aplikacja mówi nam, ile mniej więcej tam jest kalorii. Czyli mamy na bieżąco dietetyka, który spogląda, w cudzysłowie oczywiście dietetyka, który spogląda na nasz posiłek i mówi, zjadłeś właśnie 1500, także zostało ci jeszcze 500.
Są to mniej więcej tak dokładne pomiary, jak te, które robią tętnu i ciśnieniu serca na
zegarki. Ale te aplikacje, nie wiem, czy próbowaliście. Ja znam osoby, które próbowały.
Kotleta?
Też. I tego stofu również. Natomiast te aplikacje, one są dzisiaj empatyczne. To znaczy, one mówią nam, że... Słuchaj, poczekaj.
Już byś powoli kończy.
Że zjadłeś, co prawda, już dzisiaj te 2500 kalorii, więc już jakby limit jest, ale i tak jesteś piękny. I jakby, jeżeli dobrze się czujesz, to wszystko jest w porządku, więc one starają się być body positive, tak byśmy dzisiaj, no, ja bym tak byśmy dzisiaj powiedzieli.
Łyżki dziegciu
do schabowego.
Cyberhipochondria. I także do schabowego. Do tego uspokojenia, o którym wspominaliśmy. Czy rzeczywiście aplikacje sprawiają, że nas uspokajają, czy odwrotnie, że budzą lęk w nas przed kontrolą, przed niewystarczającą dobrą jakością nie wiem, jedzenia, snu, psychologiczna pułapka, kiedy aplikacja pogarsza, nie pomaga nam, kiedy jesteśmy spięci, że ciągle nie
zwłaszcza
jeżeli to bardzo prosto sprawdzamy, kontrolujemy.
Jeżeli dojdzie do tego jeszcze ten aspekt mediów społecznościowych, to znaczy dzisiaj w tych aplikacjach można się porównywać. Znaczy mogę wysłać, poszedłem na siłownię, tak, zaliczyłem trening, mam to w aplikacji i mogę wysłać.
Byłem nie dość dobry.
Nie, ale słuchaj, ale poczekaj.
To do NFZ-u.
Nie, i wysyłam to do kumpla, który też ma tę aplikację, jesteśmy połączeni w tej aplikacji, tak, jesteśmy kolegami, tak, znajomymi w aplikacji i wysyłam mu, słuchaj, ja już byłem na siłowni, nie? I zrobiłem tyle i tyle powtórzenia.
BFF
tyle. A ty ile zrobiłeś
powtórzeń? Obsesja na punkcie danych.
A ty ile zrobiłeś?
Dobrze, no, wchodzimy w inny obszar psychologicznych mechanizmów.
Ja bym tutaj znów troszeczkę to rozluźnił, dlatego że sytuacja chyba nie jest aż tak dramatyczna. Przynajmniej w tej aplikacji, o której już mówiłem, której nazwy nie będę wymieniał, a która proponuje bardzo ciekawe rozwiązanie tego problemu, że się zestresowałeś używaniem aplikacji, no, bo wyszło, że jesteś chory.
Nie mów, że to jest aplikacja, którą można wyłączyć.
Nie, ale można w niej wyłączyć poszczególne, poszczególne suwaki.
Czyli żeby się nie frustrować.
Jeżeli programiści, konstruktorzy interfejsu przewidzieli, że stan twojego zdrowia będzie oszacowany przy pomocy 5 kryteriów, a ty w jednym z tych kryteriów sobie kompletnie nie radzisz, to po prostu wyłącz to kryterium. To kryterium dla ciebie nie istnieje. I co? Już nie jesteś zestresowany.
Ja mam inny przykład, jeżeli mówimy o, już mniej żartobliwie, o pozytywnych funkcjach tych aplikacji i w kontekście tych najbardziej zaawansowanych, czyli tych, które wykorzystują sztuczną inteligencję. To są też aplikacje do diet, ale które pozwalają nam nie tyle oszacować, tak, czyli robimy zdjęcie nie gotowego posiłku, ale uwaga, wnętrza lodówki. Robimy zdjęcie wnętrza lodówki i ta aplikacja informuje nas, czy podaje nam propozycję, co ewentualnie z tego, co mamy w lodówce, możemy, jakie danie możemy przygotować, żeby połączenie było dobre, żeby były makro, mikroelementy, żeby wszystko się zgadzało.
Jest taki serwis dla studentów i zrobiony chyba przez studentów, który polega na tym, że masz listę produktów tanich, które każdy student mniej więcej jakoś tam w domu ma i z tej listy wskazujesz fifeczką 3 czy 5, które masz aktualnie przy sobie i na tej podstawie wypluwa ci przepisy, które obejmują tylko te produkty, które masz, które
ale
masz w sobie.
Ja się nie dziwię.
Ze zdjęciem to jest dla burżujów, bo to zakłada, że tam jest dużo w tej lodówce i trzeba to jakoś na siłę rozpoznawać. W rzeczywistości studenckiej zazwyczaj są to 4 parówki i słoiczek musztardy.
Na ogół tak. Ale ja się nie dziwię, naprawdę nie dziwię się ludziom, którzy chętnie z tego rodzaju funkcji korzystają. Ponieważ bardzo często przygotowywanie posiłku, nie przygotowanie, tylko wymyślanie posiłku, to jest jedno z trudniejszych zajęć.
Szczególnie, kiedy musisz wymyślić zdjęcie tego posiłku.
Jedno z trudniejszych zajęć, które masz przed
tutaj
sobą, prawda?
To się zgodzę.
Więc taka podpowiedź,
nie podzielam waszego pesymizmu. Jakim problemem wymyślanie posiłków?
No jest. No
masz chleb, masz nóż i jesz. No.
Zwłaszcza jeżeli na przykład
to
domowników...
Że powiem, mam żonie, spróbuj to wytłumaczyć. Rozumiem, że też tak mówisz, tak?
Mogę, ale twojej ewentualnie.
Cwaniaczek. Zwłaszcza jeżeli tych domowników jest na przykład kilku i niektórzy mają różnorodne gusta kulinarne, to naprawdę wtedy jest dość trudne. Oczywiście w ramach tych aplikacji pojawia się też element, który musi się pojawić, czyli element, nazwałbym to, infantylizacji. Bardzo często te aplikacje mają różnego rodzaju funkcje, które nazwałbym elementami edutainment, tak? Czyli jeżeli na przykład pijesz odpowiednią ilość wody, mamy aplikacje, które służą tylko do tego. Aplikacje, które przypominają nam o piciu wody. XXI wiek to jest wiek, w którym zyskaliśmy świadomość tego, że składamy się z wody i aplikacje przypominają, w znacznej części z wody, i aplikacje przypominają nam, że powinniśmy się jak najczęściej nawadniać. I jak się nawadniać w odpowiedni sposób, czyli pijemy wystarczającą ilość wody co jakiś czas, to na przykład rośnie nam drzewko w tej aplikacji. Rośnie nam drzewko, jak nam urośnie
no
całe...
No jest to infantylne do... Rzeczywiście wystarczy przyjrzeć się problemowi nawadniania picia, ilości napojów, które na dobę powinniśmy. I zobaczymy, jakie tu są rozbieżności, jak to jest wszystko względne, zależne od organizmu. No, od setek różnych komponentów.
Najbardziej, jeszcze jedna aplikacja, tak, żeby wyjść już z tych szczegółów. Jeszcze jeden typ aplikacji, który chyba wydaje mi się najbardziej denerwujący. Gdybym go używał, nie używam, to chyba bym przestał używać. Mam na myśli te aplikacje, które kontrolują nasz sen. Ale nie tylko kontrolują dzisiaj, bo to tak, jeżeli nie zdejmujemy zegarka z ręki na noc, to ten sen jest kontrolowany czy monitorowany. Natomiast są aplikacje, które pozwalają nam, które wybudzają nas w odpowiednim momencie. Tak? Czyli na podstawie danych...
Takich aplikacji nazywa się Słońce.
No nie wiem. I one nas budzą, ale o co chodzi? Chodzi o to, że budzą nas w odpowiednim momencie, wtedy, kiedy sen jest płytki. Wiesz, najgorzej nam się obudzi, czasami długo śpimy, a wstajemy jacyś tacy niewyspani, niezadowoleni lewą nogą. To dlatego, że na przykład obudziliśmy się nad ranem, ale jeszcze postanowiliśmy przydrzemać i to przydrzemanie nas wprowadziło w ten sen głęboki i w tym śnie głębokim się obudziliśmy później, bo zadzwonił budzik na przykład. No ten inteligentny budzik nas z takiego snu głębokiego by nie wybudzał.
W ewolucji przeróżnych aplikacji tego rodzaju mamy, jak sądzę, już taki etap, w którym widać bardzo wyraźnie, coraz wyraźniej widać, że podstawowe potrzeby typu właśnie mierzenie tętna, jakichś tam parametrów związanych, nie wiem, z konkretnymi chorobami, na bazie sensorów. Już tam jesteśmy, już potrafimy to zrobić. Natomiast teraz zaczął się etap czarodziejski, to znaczy twórcy nowych aplikacji będą wymyślali sposoby monitorowania naszego ciała, o których nie wiedzieliśmy, że są nam potrzebne. I będą
tylko
nas...
pytanie, komu są potrzebne?
No właśnie nie są potrzebne. Znaczy teraz... oni nas namówią na to, żebyśmy się mierzyli w ten sposób i mapowali w ten sposób, dlatego że za tym pójdzie opowieść marketingowa, że no jesteś tego warta, to po pierwsze, a po to drugie, tak, że bez tego to jednak jesteś niezdrowy,
tylko
jak
kto
się nie monitorujesz.
Faktycznie skorzysta z tych danych i jeśli przyjrzymy się także w głęboki internet, to zobaczymy na przykład, że firmy zarabiają na po pierwsze sprzedaży anonimowych, tu nie do końca myśmy o tym mówili, prawda, danych reklamodawcom, opłatach za dostęp do wersji premium oraz mikrotransakcjach ukrytych w darmowych.
Tak jak w grach.
W cudzysłowie, prawda? W darmowych.
Wszystko jest żeby drzewko lepiej wyglądało. Żeby drzewko lepiej wyglądało.
Drzewko ci urosło, ale nie ma liści, musisz dokupić.
Tak. Na przykład. Współpraca z firmami ubezpieczeniowymi.
To jest ten aspekt sytuacji, o którym nie powiedzieliśmy, a który wydaje się rzeczywiście niezwykle
ważny. Bagatelny, prawda?
Tak, chcieliśmy dotknąć tych dwóch...
Chwilę pożyjesz jeszcze, prawda, rok, może dwa, trzy, więc co, nie będziemy cię...
Chcieliśmy dotknąć tych dwóch obszarów związanych z e-medycyną i e-zdrowiem, czyli tego obszaru, w którym my jako poszczególni zjadacze aplikacji mamy z nimi kontakt. Ale nie dotknęliśmy tego drugiego, w którym właśnie chodzi o to, kto i jak nad tymi danymi panuje. A to jest, no, wygląda na to, że to jest opowieść na kolejny odcinek, któryś,
chyba
jakiś
tak.
kiedyś. Bo to chyba za gruba tak. sprawa, żeby ją zbyć paroma krótkimi słowami czy anegdotami. Natomiast rzeczywiście to rośnie. Ja dotarłem również do takiego raportu o polskim stanie tych różnych innowacyjnych startupów medycznych w Polsce i w regionie CEE. Central European Europe.
A po włosku?
Po włosku to ciągle brzmi Mediolan. I słuchajcie, mamy sporo sukcesów, więc faktycznie jest parę pretekstów, żeby do tego tematu kiedyś wrócić. Teraz myślę, spokojnie możemy sprawdzić sobie ciśnienie zegarkami.
Myślę, że tak.
I zobaczymy, co tam nam wyjdzie.
Na uspokojenie.
No, przeczytajmy. Chociaż nie wiem, czy są specjalne apki dla prowadzących programy w radiu, żeby regulować.
A powinny być. A właśnie. Powinny być. Że jak reagujemy na przykład na to, że czerwone światełka, jak się zapalają.
Patrzymy na naszego realizatora.
Skacze nam ciśnienie.
Nic o tym nie wie.
On jest spokojny.
Nic o tym nie wie, nie poleca.
On nie ma czerwonego światełka.
Nie będzie porady konsumenckiej.
On panuje nad czerwonym światełkiem. To jest jego przewaga.
On panuje nad czerwonym światełkiem, a czerwone światełko panuje nad nami. To jest nasza apka. Czerwone światełko w radiu przy mikrofonie to jest nasza apka, która nas pilnuje.
Kiedyś o tym rozmawialiśmy. Być może też do tego wrócimy. Będzie okazja. Szanowni Państwo, to była audycja Cyberjada. Dzisiaj w wersji o zdrowiu. No jak Piotrek powiedział, o wszystkim nie powiedzieliśmy i czujemy pewien niedosyt. Postaramy się dla swojego zdrowia i dla Państwa te wątki nierozwinięte rozwinąć.
Tak, sponsorów z rynku medycznego zapraszamy do współpracy.
za dzisiejszą Cyberjadę dziękuję Państwu i Jan Chudzik. Piotr Celiński.
Dziękuję.
I Przemysław Wiatr. A my słyszymy się w przyszłym tygodniu.